Jakie jest trzecie przykazanie? Pamiętacie? Nie używaj imienia Jahwe, Twojego Boga, nadaremnie, gdyż Jahwe nie pozostawi bez kary tego, kto nadużywa Jego imienia. Od razu powiem, że to jest wymagające przykazanie, też trudne przykazanie, które no, niekoniecznie musi oznaczać to, co na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest tu napisane. Dlaczego jest to trudne przykazanie, też problematyczne przykazanie? No bo jak spojrzymy na różne tłumaczenia, to dostrzeżemy pewne różnice, jakie są, jeśli chodzi o... Nie widać może tego dokładnie. Jakie... Zbyt małe litery? Są pewne różnice w tłumaczeniu tego wersetu w różnych tłumaczeniach, prawda? Na przykład to tłumaczenie, z którego ja korzystam, ponieważ dekalog jest w dwóch miejscach, to samo przykazanie w drugiej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Wyjścia, w 20 rozdziale, 7 wersecie brzmi: nie używaj imienia Pana. Już nie ma tutaj JHWH, jak w 5 Księdze Mojżeszowej, tylko jest imienia Pana, Twojego Boga, nadaremnie, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, kto używa Jego imienia nadaremnie. A jak było w poprzednim tłumaczeniu, znaczy w poprzednim wersecie? Nie używaj imienia JHWH, Twojego Boga, nadaremnie, gdyż JHWH nie pozostawi bez kary tego, kto nadużywa Jego imienia. A tutaj jest nadaremnie i nadaremnie, bo na to jest Pan, Pan. Inne tłumaczenie, Biblia Warszawska: nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twojego, gdyż Pan nie pozostawi bez kary, który nadużywa Jego imienia. Biblia Paulistów: nie będziesz wymawiał imienia Pana, Twego Boga, bez szacunku, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, kto wypowie Jego imię bez szacunku. I Biblia Tysiąclecia: nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga Twego, w błahych rzeczach, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego imienia w błahych rzeczach. Dosłownie ten fragment, czy to przykazanie, byśmy przetłumaczyli: nie bierz, czy nie będziesz brał, nie bierz imienia Pana, Twojego Boga, nadaremnie, na próżno, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, kto bierze Jego imię nadaremnie, na próżno. Więc różni tłumacze i różne podejście do tego przykazania. Mamy takie określenia jak używanie imienia Bożego, tak? Nadaremnie, nadużywanie imienia Pana, wymawianie imienia Bożego bez szacunku, czy wzywanie imienia Pana w błahych rzeczach. Więc kto ma rację? Które tłumaczenie jest najlepsze? Które tłumaczenie jest najbliżej tej myśli biblijnej, czy myśli Ducha Świętego? Są tutaj trzy kwestie, które należałoby najpierw wyjaśnić, zanim zajmiemy się tym, czego to przykazanie zakazuje i co to przykazanie nakazuje. Po pierwsze, no kwestia imienia Pana. Tak? Druga kwestia dotyczy brania, czy też używania Jego imienia. I trzecia dotyczy używania tego imienia Bożego nadaremnie. Zacznijmy może od wyjaśnienia tych rzeczy, żeby to właściwie zrozumieć. Więc zacznijmy od tej pierwszej kwestii. O co chodzi z imieniem Boga? Tak, w naszym tekście pojawia się tak zwany tetragram, czyli cztery literki JHWH. Nie wiemy, jak to słowo wymawiać tak naprawdę. Mamy dwie wersje, które są pewnym domysłem, że to Boże imię, JHWH, mogło być wymawiane właśnie w taki sposób. Te dwie wersje to Jahwe lub Jehowa. Przy czym niektórzy mówią, że Jahwe jest bardziej prawdopodobne. I oczywiście chrześcijanie używali obydwu nazw, czy obydwu imion w historii. Ponadto, kiedy jeszcze inna, może nie ciekawsza, ale inna ciekawostka jest taka, że kiedy na przykład Żydzi czytają Stary Testament i czytają to po hebrajsku, to oni nie wymawiają tego JHWH, tylko mówią Adonaj. Czyli Adonaj to jest inne określenie Boga. Tak? Więc oni w to miejsce, gdzie, tam gdzie jest JHWH, nie w tym miejscu, gdzie jest JHWH, nie wymawiają Jehowa czy Jahwe, oni po prostu używają określenia, innego określenia Boga, Adonaj. Dlaczego tak? Ponieważ w pewnym momencie swojej historii Żydzi doszli do wniosku, że imię Boże jest tak święte, tak wielkie, tak wspaniałe, że nie powinno się go wymawiać. Oczywiście poszli za daleko, tak, że doszli do takiego miejsca, że dzisiaj nie wiemy, jak to słowo wymawiać. Więc ponieważ nie zachowała się wokalizacja, bo w języku hebrajskim nie ma samogłosek. Tak, oni to rozwiązali inaczej później. Zrobili różne znaczki, które mają być sylabami. Nie sylabami, tylko samogłoskami. Ale nie zachowało się. Ta wymowa się nie zachowała, w związku z tym nie wiemy, jak to słowo wymawiać. Więc jakby takim matematycznym równaniem jest to Jahwe lub Jehowa. Tylko pytanie, czy tutaj chodzi o to, żeby nie wymawiać w ogóle tego imienia Bożego Jahwe czy Jehowa? Czy to imię Jahwe lub Jehowa jest tym szczególnym imieniem Boga? I w Starym Testamencie jak najbardziej, tak? To jest to imię, przez które Bóg objawił się Mojżeszowi czy Izraelowi. Ja jestem, który jestem, Jahwe jest moje imię, czy Pan. Ale trzeba powiedzieć, że w Starym Testamencie pojawiają się różne imiona Boga. Bóg nie ma jednego imienia, ma wiele imion i każde z tych imion w jakiś sposób odzwierciedla charakter Boga czy naturę Boga, ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że Bóg nie ma imienia, ponieważ nie ma takiego imienia, które by oddawało całość Jego istoty, całość Jego natury. Więc mówimy, że Bóg ma wiele imion z jednej strony, ale z drugiej strony Bóg nie ma imienia, które by oddało całość Jego osoby, Jego istoty. Ale oczywiście cały czas mówimy o tym Bogu biblijnym. Tak? Nie mówimy, że na przykład Allah to jest inne imię na określenie Boga. Tak nie jest. Tak? Allah jest bóstwem, jest bożkiem, jest demonem muzułmańskim i niech tak pozostanie. Tak? On nie ma nic wspólnego z Bogiem z Biblii. W każdym bądź razie pytanie, czy właśnie tutaj chodzi o, żeby nie wymawiać tego imienia. No, nie wiem. Nie wiem. Później się to wyjaśni. Jeśli chodzi o Nowy Testament, tak, to widzimy, że Pan Jezus zwraca się do Boga jak Ojcze. Używa imienia Ojciec. Nie używa imienia Jahwe czy Jehowa, ale zwraca się do Boga Ojcze. I w 17 rozdziale, w 6 wersecie Jezus, czy Pan Jezus, mówi takie rzeczy, modli się do swojego Ojca w niebie i mówi taką rzecz. Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. I oczywiście tutaj świadkowie Jehowy, prawda, biją pianę, że to imię, które tutaj Jezus objawił, to oczywiście jest Jehowa. W tekście nie pojawia się żadne imię, tak? Jeżeli byśmy wzięli ten fragment pod uwagę, to modlitwę arcykapłańską Jezusa, to tam się, jeżeli pojawia się jakieś imię Boga, to pojawia się tylko Ojciec. Czy Ojcze, tak? Więc natomiast tutaj nie pojawia się żadne imię. W związku z tym powstaje pytanie, czy rodzi się pytanie, no jakie imię Boga objawił ludziom Jezus? I odpowiedź jest taka, że tutaj nie chodzi o jakiekolwiek, o jakieś imię, czy to będzie Jehowa, czy to będzie Ojciec. On po prostu, Jezus przyszedł objawić Ojca, objawić to, jaki Ojciec jest, objawić Jego osobę, objawić Jego charakter. W związku z tym, kiedy tutaj Jezus mówi, że objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata, to tak naprawdę Jezus mówi, że On objawił Ojca, Jego charakter, Jego osobę ludziom, których mu dał ze świata. Nie chodzi o jakieś konkretne imię, chodzi o osobę Boga, to kim Bóg jest i jaki Bóg jest. Boże imię oznacza osobę Boga i to, jak nam jest objawiony w Piśmie Świętym. Czyli Boże imię to jest to wszystko, co o Bogu wiemy z Pisma Świętego. Więc imię Boga w tym miejscu oznacza osobę Boga, to kim i jaki jest Bóg. Więc to jest pierwsza kwestia odnośnie imienia Bożego. Po drugie, co to znaczy używać imienia Bożego, co to znaczy brać imię Boże? Więc to przykazanie właśnie, jak powiedziałem, dosłownie mówi, że niby nie brać imienia Boga nadaremnie. Patrząc na tłumaczenia, mamy wachlarz słów, które zostały użyte przez tłumaczy. Mamy takie słowa jak używać, wymawiać, wzywać. Tak? I które z tych słów jest najlepsze? Które z tych słów najlepiej oddaje sens tego przykazania? Wzywanie, z czym nam się kojarzy wzywanie? Wzywanie imienia Bożego kojarzy nam się z modlitwą, z wołaniem do Pana. Na przykład w psalmie 116, wersecie 4 mamy napisane: wtedy wezwałem imienia Pana. O Panie, ratuj moją duszę. Więc wezwanie Bożego imienia to jest modlitwa skierowana do Boga. Do osoby Boga, tak? Kolejne wymawianie. Z czym nam się kojarzy wymawianie? No jak czytamy jakiś tekst, to wymawiamy różne słowa. Dlatego Żydzi na przykład, czytając Pismo Święte na głos, nie chcieli wymawiać imienia Bożego, bo ono było dla nich zbyt święte. I dlatego mamy właśnie ten tetragram JHWH. Kolejne słowo, używanie. Z czym nam się kojarzy używanie? Jeżeli wzywanie kojarzy się nam z modlitwą, wymawianie kojarzy nam się z czytaniem na głos, wymawianiem, mówieniem czegoś, to z czym kojarzy nam się używanie imienia Bożego? No wydaje się, że używanie Bożego imienia jest pojęciem dosyć szerokim, czy bardzo szerokim, ponieważ używać czegoś można na wiele różnych sposobów. Na przykład w internecie pojawiają się różne filmiki, które pokazują na przykład 10 zastosowań gumowej rękawiczki. Tak? I tam szybko w ciągu 2 czy 3 minut pokazują, jak można wykorzystać tą gumową rękawiczkę do różnych celów. Na przykład do odkręcania śrubek, które mają starty ten krzyżyk w środku. Jak można na przykład używać kawałka tej gumowej rękawiczki do tego, żeby zabezpieczyć zraniony palec przed dostaniem się wody i tak dalej. No są różne sposoby, więc używanie mówi o szerokim zastosowaniu. Można używać na wiele różnych sposobów, więc wydaje się, że słowo używać jest tu dobrym zamiennikiem słowa brać, ponieważ bierze się Boże imię, prawda, w różnych rzeczach, w różnych sytuacjach. Może inaczej, to słowo brać Boże imię no wskazuje na różnego rodzaju użycie. W różnych sytuacjach można to imię brać, więc słowo używać najlepiej tutaj oddaje to, ten wachlarz różnych zastosowań, gdzie było używane, czy brane, wzywane to Boże imię, czy odnoszono się do osoby Boga. Jednym z takich zastosowań w Starym Testamencie było na przykład składanie przysiąg. Tak, dzisiaj w naszej kulturze to nie jest tak powszechne, prawda, to składanie przysiąg nie jest praktykowane, nie jest tak istotne. Oczywiście są ludzie, którzy będą, prawda, się jak Boga kocham, będą się zaklinać, tak, czy przysięgać na Boga, ale to nie jest aż tak istotne. To nie jest to raczej pewien folklor już niż poważne zachowanie. Natomiast w tamtej kulturze, w tamtych czasach przysięganie na bóstwo było bardzo ważną sprawą, było bardzo poważną rzeczą, nie traktowano tego lekko. Poganie przysięgali na swoje bóstwa, a Żydzi mieli przysięgać na imię Pana. Sam Pan im to nakazał. Tak? 5 Księga Mojżeszowa, 10:20. Co do Pana, Twojego Boga, żyj w bojaźni wobec Niego, służ Mu, lgnij do Niego i przysięgaj na Jego imię. Więc przysięganie było bardzo ważną sprawą, bardzo ważną kwestią. Przysięgi to były też w sprawach sądowych, przysięgi były w różnych rozstrzygnięciach, przysięgi były też, kiedy człowiek się zobowiązywał i wtedy do czegoś, do zrobienia czegoś, więc wtedy wzywano Bożego imienia, czy też no, odnoszono się do osoby Boga. Więc ten wachlarz tych różnych, był jakiś tam różne sytuacje, gdzie to odnoszono się do tego Bożego imienia. Więc to przykazanie dotyczy tych wszystkich zastosowań imienia Bożego, dotyczy wszelkich sytuacji, gdzie jest ustne odniesienie się do osoby Boga. Może to być modlitwa, może to być przysięga, może to być jakieś zobowiązanie, czy inne rzeczy, w których człowiek odwoływał się do osoby Boga. Więc mamy już o co chodzi z tym Bożym imieniem. Mam nadzieję, że rozumiemy, o co chodzi z tym braniem, czy używaniem imienia Bożego. I teraz trzecia kwestia, co to znaczy nadaremnie? Co to znaczy używać imienia Bożego nadaremnie? Bo pewnie już jakieś wyobrażenie mamy, tak? Ale zobaczmy. Hebrajskie słowo, które jest przetłumaczone jako nadaremnie, można przetłumaczyć jako pustość. Jako próżność. Próżność nie w sensie bycia próżnym człowiekiem, dążącym do jakichś tam bogactw, czy jakiegoś stylu próżnego stylu życia, ale raczej nieposiadanie żadnego dobrego powodu. Próżność, czyli nieposiadanie żadnego dobrego powodu. Czy też marność. Coś, co jest takie przyziemne, co jest takie marne. Można to powiedzieć w sensie moralnym, pewną marnością. I tak na przykład w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 19 wersecie, przepraszam, trzecia Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, 12 werset jest napisane tak. Nie będziecie też przysięgali na moje imię fałszywie. Nie będziesz w ten sposób znieważał imienia swojego Boga. Ja jestem Pan. Więc Bóg dał pewien zakaz związany z przysięgami. Tak? Nie można przysięgać fałszywie. Co to znaczy przysięgać fałszywie? To znaczy przysięgać, czy przysięgą zobowiązywać się do zrobienia czegoś, czego w zamyśle, w zamiarze, w sercu i tak nie zakładaliśmy, że zrobimy. Czyli mówimy, wzywamy Bożego imienia, tak? Czy wzywamy Boga na świadka, ale tak naprawdę to i tak nie chcemy tego zrobić, nie planujemy tego zrobić, do czego się zobowiązaliśmy. Nie zrobimy tego, więc na tym polega fałszywa przysięga. Czegoś takiego Bóg zabrania, ponieważ to znieważa osobę Boga, to znieważa Jego imię. Więc mamy przykład tego, jak to się odnosi do przysięgi, ale też możemy to przełożyć czy zastosować do kwestii modlitwy. Tak, ponieważ do Boga przychodzimy z różnymi prośbami, z różnymi kwestiami, więc jeśli wołamy do Boga, czy możemy to przełożyć tak, że jeżeli wołamy do Boga, ale nasze intencje są złe, niezgodne z Bożym Słowem, to wtedy wzywamy imienia Pana nadaremnie, próżno. Wzywamy Go w pewnym sensie fałszywie, więc to też będzie Go obrażać. Więc możemy to przenieść właśnie na używanie imienia Bożego w ogólnym sensie. Jeśli próbujemy łączyć Boga z grzechem, to nadużywamy Jego imienia. To używamy Jego imienia nadaremnie. Jeżeli wypaczamy Boży charakter i przypisujemy Mu rzeczy, które są niezgodne z Jego charakterem, to nadużywamy Jego imienia. Musimy pamiętać, że religie pogańskie nie były religiami moralnymi, patrząc z perspektywy Bożego prawa. Jeżeli porównamy to, jak miał funkcjonować Izrael, a jak funkcjonowały te ludy kananejskie, to te ludy były niemoralne. Oni byli, jakby, jak to powiedzieć, przesiągnięci przemocą. Nie było jakichś standardów moralnych, takich jak biblijne. Więc dlatego Bóg postanowił ukarać te narody za ich niemoralność i usunąć je z powierzchni ziemi, czy też zabrać im ziemię. No to pokazuje, że Bóg jest Bogiem moralnym. Bóg określa to, co jest dobre i to, co jest złe. I ponadto widzimy w Biblii, że Bóg okazuje się jako Bóg święty, oddzielony od grzechu, brzydzący się grzechem, nienawidzący grzech, karzący grzech. W związku z tym osoby Boga nie wolno łączyć z tym, co niemoralne, z tym, co grzeszne, z tym, co złe. Jego imienia nie wolno używać, czyli nie można Jego osoby odnosić do takich rzeczy. Jest to nadużycie, jest to obraza dla Jego osoby. Zatem używanie imienia Pana, Boga, nadaremnie, to odnoszenie się do Boga w sposób niezgodny z Jego charakterem, niezgodny z tym, kim jest i jaki jest. Nadużywanie, czy używanie Bożego imienia nadaremnie, to łączenie Boga z grzechem. Więc widząc to, możemy się teraz zastanowić, czego zakazuje to przykazanie. To przykazanie zakazuje złej postawy względem Boga, czy względem osoby Boga. Trzeba uważać na to, z czym łączysz osobę Boga i do czego wzywasz Jego imienia. Bóg jest Bogiem, który słyszy. Jeśli ktoś ma niewłaściwą postawę względem Niego, to Pan nie przejdzie obok tego obojętnie. Pan nie zostawi bez kary tego, który używa Jego imienia w niewłaściwy sposób. Bóg zna serce człowieka. Bóg słyszy, Bóg widzi. Jeżeli jest Jego osoba powiązana z niewłaściwymi rzeczami, to jest to nadużycie. To jest to złamanie Bożego prawa, Bożego przykazania. Bóg zakazuje w tym przykazaniu takiego bezmyślnego odnoszenia się do Jego osoby. Wiele osób dzisiaj właśnie w taki sposób używa Bożego imienia. Wiele osób łączy osobę Boga z taką, ja to bym określił, z pustością, z nicością. Kiedy mówią na przykład o Boże, jakie to ciasto dobre. No, co ma tutaj Bóg z tym ciastem? Tak? Nie ma związku. Albo jak mówią o Jezu, jakie to śmieszne, bo zobaczyli jakiś żarcik w internecie. Albo jak ktoś kradnie o Chrystę, ale ten sejf trudno otworzyć. No, po prostu nie ma związku. Tak? Jest to bezmyślne odnoszenie się do Boga, bezmyślne używanie Jego imienia. Niektórzy ludzie używają tak zwanych przecinków zaczynających się na K i mówią to w sposób bezmyślny, mechaniczny. Tak samo ludzie mówią w sposób bezmyślny, mechaniczny imię Boże. W połączeniu z tymi przecinkami czasami, co jest po prostu niedorzeczne. Szastamy czyimś imieniem, w ogóle nie biorąc pod uwagę tego, kim jest, ani jaki jest. To pokazuje brak szacunku. To pokazuje właśnie bezmyślność. Bóg w tym przykazaniu zakazuje łączenia Jego imienia, Jego osoby z tym, co jest przeciwne temu, kim i jaki jest Bóg. Jeśli modlimy się do Boga o złe rzeczy, na przykład o to, aby komuś przytrafiła się zła rzecz tylko dlatego, że nienawidzimy tej osoby, to jest to złamanie tego przykazania. Bóg jest święty, sprawiedliwy i dobry. On nie ma nic wspólnego z grzechem. Taką prośbą wplątujemy Boga w nasz grzech. Dlatego jest to obraźliwe dla Niego. Ale jeśli zobowiązujemy się do czegoś, albo też jeśli zobowiązujemy się do czegoś przed Bogiem, z zamiarem, że i tak tego nie zrobimy, to też jest to obraźliwe dla Boga. To też jest złamaniem Jego przykazania, czy tego przykazania. Więc takich rzeczy Bóg zabrania. Co to przykazanie zatem nakazuje? Bóg objawił się swojemu ludowi po co? Aby go znali, aby wiedzieli, kim jest i jaki jest. Po co? Aby mieli właściwą postawę względem osoby Boga, który jest ich Bogiem. W tym przykazaniu Bóg nakazuje swojemu ludowi, aby mieli właściwą postawę względem Niego, względem Jego osoby, względem Jego imienia. Jakiej postawy Bóg oczekiwał od swojego ludu? Bóg oczekiwał postawy bojaźni względem Boga, głębokiego szacunku dla osoby Boga. A jeśli kogoś szanujesz, to okazujesz to swoją postawą. Tak? Jeśli kogoś szanujesz, to okazujesz to swoją postawą. Okazujesz to poprzez to, jak zwracasz się do tej osoby, jak do niej mówisz, jak o niej mówisz, z czym do niej się zwracasz, ale to też idzie dalej. Jeśli kogoś szanujesz, czy też poważasz, to też będziesz bronił dobrego imienia tej osoby. Tak? Więc Bóg wymaga postawy szacunku, bojaźni. Ale jak mieć tę postawę szacunku dla Boga? Trzeba Go znać. Trzeba wiedzieć, kim jest i jaki jest. Trzeba znać Jego przykazania. To znaczy, że wiara w Boga musi być świadoma. Nie może być wyłącznie czysto mechaniczna. Ojciec tak robił, matka tak robili, dziadek tak robił, babka tak robiła, w związku z tym ja też będę w taki sposób mechaniczny postępował. Prawda? Oni mnie obrzezali, to ja też obrzezam swojego syna. Dlaczego tak? Nie zastanawiam się, nie wnikam. Mnie to nie interesuje. Nie. Takiej postawy Bóg chce, żeby Izraelici uniknęli. Oni mieli być świadomi swojego Boga, kim jest ich Bóg i jaki jest Bóg. I w pewnym sensie to przykazanie jest takim rewolucyjnym przykazaniem. Jak funkcjonowały religie pogańskie? Jak funkcjonowały religie pogańskie? Był człowiek, tak, stawiał tego bożka, to swoje bóstwo w domu, i modlił się do niego. Ten bożek, można powiedzieć, był dla tego człowieka takim stoliczkiem nakryć. Tak, nie wiem, czy to jest zrozumiałe. To jest taka bajka, która wypowiada życzenie stoliczku, nakryj się i wtedy stół się nakrywa. Tutaj tak samo. Ten bożek był właśnie traktowany jako taki środek do spełnienia tego, co ja zapragnę, tego, co ja zachcę. Kwestia tylko pozostawała tego, jak to bóstwo przekonać, jak to bóstwo zmusić do tego, żeby ono zadziałało w mojej sprawie. I dlatego te modlitwy pogan były długie, tak można powiedzieć, intensywne, były różne praktyki nacinania się, prawda, czy też poprzez różne składane ofiary, często były to ofiary nierządu, cudzołóstwa sakralnego tak zwanego. Więc pozostawała kwestia, jak to bóstwo nakłonić do współpracy. Tak? Więc tak funkcjonowali poganie. A jak to przykazanie mówi, czy wskazuje, że jak funkcjonować mają Izraelici? Tak, dla tamtych to bóstwo funkcjonowało dla mnie. Ono ma spełniać to moje zachcianki, moje prośby, moje pragnienia. Natomiast jeśli chodzi o Izraelitów, to tutaj miało być zupełnie odwrotnie. Tak? Oni nie mieli funkcjonować tak jak poganie. To Bóg, jeśli chodzi o Izraela, to człowiek ma się kręcić wokół Boga. Nie Bóg nie wokół człowieka, ale człowiek wokół Boga. To Bóg jest w centrum i wszystko kręci się wokół Niego. Bóg zachęca swój lud do modlitwy, ale Bóg od razu zapowiada, że spełni tylko to, co jest zgodne z Jego wolą. Bóg też oczekuje, że Jego lud będzie funkcjonował zgodnie z Jego wolą. Więc jest tu rewolucja pewna, jest tu przywrócenie właściwego porządku, jest tu zatrzymanie słońca, a ruszenie ziemi, gdzie Bóg jest tym, w cudzysłowie, słońcem, a człowiek jest tą ziemią. Jakie jest zastosowanie dla nas dzisiaj tego przykazania? Więc musimy spojrzeć na Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ On wypełnił całe prawo, wszystkie przykazania, więc jeśli chcemy wiedzieć, jak wypełnić to, jak powinno być wypełnione to przykazanie, to powinniśmy patrzeć na Niego, na Ewangelię, ponieważ Pan Jezus je wypełnił. Ewangelie pokazują nam, jak Pan Jezus odnosił się do osoby Boga, do imienia Bożego. I od razu widać, że tutaj nie chodzi o o imię Jahwe, czy JHWH, ponieważ Pan Jezus zwracał się do osoby, do Boga, używając imienia Ojciec. I kiedykolwiek Pan Jezus odnosi się do Ojca, to widzimy, że zawsze jest przepełniony szacunkiem dla Ojca. Tak? Mówi to, co jest zgodne z prawdą. Mówi to, co Ojciec mu nakazał powiedzieć, więc jest tam szacunek, głęboki szacunek dla Ojca. Jest tam miłość do Ojca, jest tam posłuszeństwo Ojcu. I to widać na każdym kroku Jego działalności. Żadne Jego słowo nie jest niepotrzebne. Kiedy odnosi się do... Jezus nie tylko mówi to, co Ojciec powiedział, ale On też koryguje myślenie ludzi odnośnie Ojca, ponieważ faryzeusze mieli wypaczony obraz. I Jezus ten obraz korygował. Jezus mówił, jaki Ojciec jest naprawdę i pokazywał im, jaki jest naprawdę. Więc Jezus pokazał nam, jak to przykazanie wypełnić. On je wypełnił za nas, ponieważ my nie jesteśmy w stanie tego wypełnić. Więc potrzebujemy naśladować Jezusa w tym względzie i tak jak On szanował swojego Ojca i był gotowy zrobić dla Niego wszystko, był gotowy oddać swoje życie, żeby tylko wypełnić Jego wolę, tak samo i my powinniśmy szanować, czy być przepełnieni bojaźnią wobec Bożego imienia, Bożej osoby, szanować Boga takim głębokim szacunkiem i być gotowymi zrobić dla Niego wszystko. Potrzebujemy też pamiętać, że Bóg jest jeden, ale jest w trzech osobach. Tak, Bóg jest jeden, ale jest w trzech osobach, Ojciec, Syn i Duch Święty. Każda z tych osób jest w pełni Bogiem. Więc kiedy odnosimy się do Boga, ale też kiedy odnosimy się do każdej poszczególnej osoby Trójcy, to powinniśmy odnosić się z właściwym szacunkiem, z bojaźnią. Nie tylko do Ojca, tak? Ale też jeśli chodzi o Jezusa, czy o Syna i o Ducha Świętego. Kwestia przysiąg. Tak? Kwestia przysiąg, ponieważ tam to wypowiadanie Bożego imienia w Starym Testamencie było związane bardzo mocno z przysięgami. Co Pan Jezus uczy nas na temat przysięgania? W kazaniu na górze w Ewangelii Mateusza, 5 rozdziale, 33 do 37 wersetu, Pan Jezus się tym zajmuje, tą kwestią przysięgania. I co Pan Jezus uczy? Uczy, aby nie przysięgać, aby nie składać przysiąg. Tak? Nie wzywać Bożego imienia, żeby nie wzywać nieba, nie powoływać się na niebo, czy na świątynię, czy na cokolwiek. Pan Jezus mówi, żeby nie składać jakichkolwiek przysiąg. Raczej żeby mówi, żeby nasze tak było tak, a nie było nie. To znaczy, żeby że jeżeli coś, na coś się zgadzamy lub na coś się nie zgadzamy, to żeby dotrzymać tego, żeby wypełnić tego, żeby szanować dane słowo. Tak? Nie powinno się przysięgać na cokolwiek. Jeśli chodzi o modlitwy, bo tutaj też wzywane jest imię Pana, tak? Jeśli chodzi o modlitwy, to Pan Jezus uczy nas, aby były one zgodne z wolą Boga. One nie muszą być długie. Tak? Boga nie trzeba przekonywać, na Boga nie trzeba w jakiś szczególny sposób wpływać poprzez długość modlitwy, poprzez powtarzanie Jego imienia czy czegoś w tym rodzaju. Po prostu Bóg wie, czego potrzebujemy jeszcze zanim Go o to poprosimy. Więc tu nie chodzi o to, niektórzy mówią, no im dłużej się modlisz, tym lepiej. Nie chodzi o długość modlitw, tak? Nie chodzi o długość modlitw. Chodzi o to, żeby one były zgodne z tym, jaki jest Bóg i kim jest Bóg. Bo jeżeli nie jest to zgodne, no to wtedy nadużywamy Jego imienia. Więc generalnie można powiedzieć, o czym mówi to przykazanie? To przykazanie mówi, uważaj, w jaki sposób mówisz o Bogu i do czego wzywasz Jego imienia. W jakim kontekście odnosisz się do osoby Boga? Więc to przykazanie jakby każe nam być świadomymi My mamy być świadomymi chrześcijanami, tak żeby móc powiedzieć, wiem, komu zawierzyłem. Wiem, kto jest moim Bogiem, wiem, komu służę i też wiem, jak mam Mu służyć. A świadome może być tylko wtedy, kiedy wiemy, z kim mamy do czynienia. Jeśli wiemy, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, jeżeli to przepełnia nas szacunkiem dla Jego osoby. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękuję Tobie za to, że Ty pouczasz nas i dzięki za te przykazania, za dekalog, że możemy się zagłębiać, że możemy wnikać, że możemy dociekać i Panie, proszę Cię, żebyś oświecał nas, żeby Duch Święty oświecał nasze zrozumienie, abyśmy właśnie wiedzieli, o co chodzi w tym trzecim przykazaniu i żebyśmy mogli we właściwy sposób odnosić się do Twojej osoby. Ojcze, pomóż nam być przepełnionymi szacunkiem dla Ciebie. Pomóż nam być takimi świadomymi chrześcijanami, którzy wierzą, wiedzą, komu zawierzyli, że rozumieją Ewangelię, rozumieją, kim jest Chrystus, rozumieją, kim Ty jesteś. Ojcze, proszę Cię, żebyśmy nie byli bezmyślni w naszej wierze, w naszym codziennym postępowaniu, ale żebyśmy zawsze mieli na uwadze to, kim jesteś i jaki jesteś. Żebyśmy byli przepełnieni tym szacunkiem dla Twojej istoty, dla Twojej osoby, dla tego, kim jesteś, dla tego, jaki jesteś, dla tego, co zrobiłeś dla nas. Ojcze, potrzebujemy Twojej pomocy. Koryguj nasze myślenie, koryguj nasze postępowanie, abyśmy nie byli osobami, którzy tak lekkomyślnie używają Twojego imienia, lekkomyślnie odnoszą się do Twojej osoby, jak to dzisiaj wielu ludzi robi. Panie, pomóż nam nie rzucać Twoim imieniem, czy odnoszeniem się do Ciebie, tak jak inni ludzie rzucają przekleństwami. Proszę Cię, Ojcze, żebyśmy zawsze byli świadomi i przepełnieni szacunkiem dla Twojej osoby. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.